Cześć, witam w 12 odcinku podcastu Biznes i Technologie. Temat dzisiejszego odcinka to akceleratory technologii. Warsaw Accelerator będzie przykładem dzisiejszego odcinka. Chciałbym, żeby podcast przynosił wartości merytoryczne, ale żeby rozmowa była swobodna. Celem podcastu jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat nowych technologii oraz ich biznesowego wykorzystania. Jeśli chcielibyście brać udział w dyskusji, zapraszam na stronę dekompresor.pl. Tam możecie komentować odcinek na żywo albo w późniejszym okresie, jeśli będziecie słuchali na przykład jutro dzisiejszego odcinka. Chciałbym przywitać gościa. Jest nim Andrzej Kuśmierz. Cześć Andrzej.
Cześć Paweł.
Powiedz, czym się zajmujesz, co robisz na co dzień?
No ostatnio takim najważniejszym naszym projektem jest Warsaw Accelerator, który stworzyliśmy razem z Anią Walkowską. I poza tym prowadzę zajęcia dla naukowców, nazywam je Idea to Business. To są takie zajęcia, gdzie pomagamy naukowcom, żeby z ich pomysłu wyszło coś więcej. W sensie, jeżeli ktoś ma ochotę, żeby tam później jakiś projekt większy się zrobić, czy biznes, to właśnie od tego są te warsztaty. No, a przede wszystkim jestem wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Strategii, gdzie prowadzę różne przedmioty, promuję projekty, również na MBA-ach i sprawia mi to też bardzo dużo radości.
Sporo się dzieje. Pamiętam, że poznaliśmy się na Startup Grindzie, też wydarzenie organizowane przez Anię. Pozdrawiamy Anię. Więc widać, że się pokazujesz. Widzieliśmy się też prawie miesiąc, ponad miesiąc temu na Challenge Up. To był konkurs organizowany przez Intela, Cisco i Deutsche Telekom. Byliśmy tam mentorami. Też brałem udział w mentoringu. Przyznam, że bardzo mi się podobało to, co mówiłeś. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Więc może tyle tytułem wstępu i przejdźmy do głównej części programu, czyli do mięsa. Powiedz mi, Andrzej, czym są akceleratory technologiczne?
To w sumie niezależnie od definicji, dla nas są to programy, w których firmy, które już coś robią, dostają do tego przyspieszenia, czyli spotykając się z firmami, z członkami tychże zespołów, spotykając ich z osobami bardziej doświadczonymi, w takimże programie właśnie akceleracyjnym jesteśmy w stanie spowodować, że firma wchodzi na poziom wyżej. Czyli jeżeli jest na poziomie prototypu czy MVP i poszukuje klientów, to my w takim programie akceleracyjnym będziemy starali się jej pomóc znaleźć tego pierwszego klienta. A jeżeli to jest etap przed pierwszym klientem, to postaramy się znaleźć bardzo dużą grupę użytkowników, testerów, którzy będą w stanie pomóc w rozwoju prototypu. I teraz może to być po prostu program prowadzony gdzieś. Oczywiście na świecie to jest, funkcjonuje w ten sposób, że są konkretne miejsca, gdzie takie programy się prowadzi. Wtedy już tak nazywa się akceleratorem miejsce, gdzie spotykają się te firmy z firmami bardziej doświadczonymi, z ludźmi, którzy im pomagają. Przykładów jest tutaj kilka. Staramy się coś takiego właśnie stworzyć też w naszym pięknym mieście, okay. W naszym pięknym kraju.
No i właśnie ten przykład jest chyba najcenniejszy, bo jest to pierwszy akcelerator, o którym już wspomniałeś przez chwilę, który jest finansowany przez miasto.
Tak, tak to jest faktycznie określane i faktem jest to, że to jest po raz pierwszy, kiedy miasto wyłożyło pieniądze na stworzenie takiego programu pod firmy, które mają i działają na terenie warszawskiej aglomeracji, czy warszawskiego obszaru funkcjonalnego, jak to się zwykło nazywać. O tyle jest to ciekawe, że w ogóle akceleratory czy programy akceleracyjne funkcjonują w Polsce, tak? Trochę w niektórych innych miastach są programy międzynarodowe, jak wspomniałeś, program Challenge Up, który jest absolutnie międzynarodowym programem, bo tam przecież tylko dwa polskie zespoły występują.
Na 24 chyba.
Dokładnie tak. On ma miejsce w Polsce. Wcześniej był Intel Business Challenge, w którym też miałem okazję być mentorem, co było też bardzo ciekawym przeżyciem. To też, znaczy akurat to o trochę mniejszym stopniu może w Polsce akurat miało miejsce, ale te regionalne tam rekrutacje, no to te programy u nas się pojawiają. Natomiast trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że jeśli chodzi o to, że miasto finansuje taki program, to jest po raz pierwszy, tak?
To prawda, że jest to po raz pierwszy. A powiedz mi, jak w ogóle do tego doszło, że miasto zdecydowało się dać pieniądze na taki projekt? A to... Co miasto ma z tego?
Jak do tego doszło? Nie wiem, no podejrzewam, że to... Znaczy, z ogromną estymą, myślę, i z takim dużym podziwem należy spojrzeć na Centrum Przedsiębiorczości w Smolna, która jest, grupuje osoby, bo mimo że urząd, mimo że miasto, to tam są faktycznie osoby bardzo nastawione na wspieranie przedsiębiorczości i również nauki, tak? Czy właśnie biotechnologii, czy fotooptyki, ale to jest grupa ludzi, którzy różne ciekawe inicjatywy podejmują, starają się tworzyć jakieś miejsca, takie właśnie, gdzie będą przedsiębiorstwa inkubowane, są takie różne centra, nie wiem, kreatywności, różne projekty prowadzą w tym stylu.
Sporo szkoleń też organizują.
Mnóstwo szkoleń i no, gdzieś tam naturalną kontynuacją tego, co robią na poziomie tym podstawowym jest to, że są firmy już, które powstały i trzeba im też pomóc. No i wpadł pomysł, żeby zrobić akcelerator w Warszawie. Ogłoszono konkurs, myśmy go wygrali. No, duża konkurencja była, no ale udało się. No i tak, no i zbiegło się kilka rzeczy. Znaczy wielka potrzeba po stronie miasta, jak również no, doświadczenie, czy no, nie bójmy się tego słowa, marzenia moje i Ani Walkowskiej. Ona ma potężne sieć znajomych i jest bardzo rozpoznawalna w świecie startupowym, bo między innymi prowadzi jeden z takich ważniejszych eventów dla startupów, czyli Startup Grind. Ja od lat wspieram, no, można powiedzieć przedsiębiorców, tak, no bo od 15 lat wykładam, prowadzę projekty doradcze dla osób młodszych na studiach dyplomowych i na osób starszych na studiach podyplomowych, w tym na MBA-ach. Po drodze ta przygoda, czy ta część mojej aktywności, którą jest mentoring i współpraca z naukowcami, także to bardzo dobrze się zbiegło.
No i też poważniejsze projekty przecież, też się zajmujesz poważniejszymi projektami, mam tu na myśli projekty z branży medycznej.
No oczywiście tak, znaczy to i też na różnym etapie rozwoju, bo no nikt tak. Nie chce tego wrzucać wszystkiego do worka doradztwo, ale to, co największą radość sprawia, to faktycznie wspieranie w rozwoju albo w restrukturyzacji przedsięwzięć, które są w jakimś chwilowych problemach. No i to też nie jest taka aktywność, że się wymądrzam za nią i mówimy, jak należy zrobić, tylko raczej zadajemy pytania, które odpowiednio nakierowują, bo o to chodzi tak naprawdę, że to i tak przecież to te firmy i ci decydenci muszą podejmować decyzje i wiedzieć, co im odpowiadamy. Możemy to tylko prawda. Wraz z naszą no, bardzo ciekawą grupą mentorów zadawać odpowiednie pytania.
Do mentorów jeszcze przejdziemy, natomiast wcześniej chciałem zapytać o rekrutację, bo mi zaimponowało tempo. Na Facebooku zobaczyłem informację, że rusza Warsaw Accelerator, a za chwilę, że już macie zebraną grupę projektów, więc opowiedz o tym, bo to przebiegało błyskawicznie.
Pawle, no, bardzo dziękuję za gratulacje i autentycznie jest to rzecz niesamowita, jaka się wydarzyła. Mianowicie mieliśmy no, mocno ograniczony czas ze względu na harmonogram projektu. Był to tak naprawdę 7 dni w najgorętszym tygodniu tego lata na przełomie lipca i sierpnia. I zgłosiło się do nas 2 razy więcej firm niż w ogóle ten program był na nich, znaczy niż mieliśmy miejsc w programie. W ogóle jest tak, że z listy rezerwowej od razu można było wystartować kolejną edycję. I to było no nie tyle zaskoczeniem, bo ja liczyłem na to, ale faktem jest, że wielka radość, że tyle firm się zgłosiło w tak krótkim czasie. Co ważne, to są, tak jak rozmawiamy z osobami, które interesują się tym, co się dzieje w świecie startupowym, faktycznie wszyscy przyznają, że są firmy nowe. To nie są takie, które krążą pomiędzy programami akceleracyjnymi.
To też zwróciło moją uwagę.
Pomiędzy konkursami. To są nowe firmy i cudowni ludzie. No po prostu taka radość pracy z nimi i rozmowy z nimi, że no, ogromna fascynacja faktycznie, że to się udało.
To, że to nie są firmy oblatane po konkursach, to też duży plus, bo po pierwsze dacie im dużą wartość, a po drugie oni to bardziej docenią, że się przekładacie, że macie fajnych mentorów, że udostępniacie im infrastrukturę, swoją wiedzę. Na pewno bardziej to docenił.
Taką mamy nadzieję.
Jak przebiegała sama rekrutacja? Podejrzewam, że Ania Walkowska maczała tutaj palce w dużym stopniu w tym wszystkim.
Oczywiście tak. Musieliśmy się ze względu na czas ograniczyć tylko do sieci społecznościowych, co może nie jest zaskoczeniem, bo w dzisiejszych czasach głównie. Ania wykorzystała swoją sieć i swoje znajomości na Facebooku i na LinkedInie. Ja na LinkedInie rozesłaliśmy to też drogą mailową, bo jest duża grupa osób, których nie ma na Facebooku, natomiast czytają maile.
To prawda.
Mnie nie ma na Facebooku.
No właśnie nawet szukałem dzisiaj bardzo intensywnie i nie
znalazłem. Nie zdążyłem założyć konta na Facebooku, bo jak już chciałem, to mi moja córka powiedziała, że to jest passé i że teraz powinien się Snapchatem zainteresować. I tak, jednego snapa nawet wysłałem i zasnapowałem, czy jak to się mówi, rewelacyjny odbiór, więc ja już w kolejną technologię wejdę, bo tutaj, jak mówię, Face'a nie zdążyłem. No ale LinkedIn, absolwenci, no i mimo wakacji, mimo dużej, że tak powiem, wysokiej temperatury i zajętości czymś innym niż zawodowe rzeczy, potężny odzew, potężne zainteresowanie stroną, zbieramy statystyki, jestem pod wielkim wrażeniem takiej odpowiedzi i to pozytywnej odpowiedzi osób z sieci, bo może on się jeszcze pojawi, ale hejtu nie ma. Znaczy to jest tak, że wszyscy
nie ma
pozytywnie.
Na co za bardzo tutaj narzekać.
Zawsze się znajdzie.
No, z zewnątrz nie widać.
Zawsze się znajdzie i jesteśmy też na tym polu kreatywni jako naród, natomiast na razie odpukać, wszystko jest pozytywnie.
Okej, okay, program trwa. Na jakim teraz jesteście etapie? Co się wydarzyło do tej pory?
Program jest skonstruowaliśmy w taki sposób, że na początku jest wymyślony tak zwany sprint. To jest 4-dniowy, bardzo intensywny program warsztatowy. Znaczy to w ogóle jest wszystko pomyślane na tej zasadzie, że to nie są żadne szkolenia, żeby sobie ktoś tam wziął udział w szkoleniu z tego i z tego powiesił dyplom. Nie, to są warsztaty, w czasie których nasi uczestnicy bardzo intensywnie pracują. Oczywiście przy naszej jakiejś tam koordynacji, podpowiedziach, mają bardzo ciekawych mówców, którzy ich też nakierowują. I to nie są tylko 4 dni, ale również 3 noce. W związku z tym ten czas tuż po warsztatach oni przeznaczają na to, żeby pójść i zwalidować produkt, nad którym pracują na rynku, czyli idą i rozmawiają z ludźmi. Dostają albo mają swoje.
Czyli co, zachęcacie ich już do sprzedaży tego?
Nie do sprzedaży, ale do zebrania informacji zwrotnej z rynku. Aczkolwiek faktycznie oni tak genialnie weszli w tę rolę i rozwijają tak genialnie produkty, że część z tych zespołów ma klientów na produkty, które 4 dni wcześniej ich nie było. Po 4 dniach są klienci, którzy chcą testować. I to jest na przykład sieć hoteli, która chce testować jeden z produktów, tak im się spodobało. Są użytkownicy aplikacji, które są tam wymyślone. To jest niesamowicie pozytywne, bo jak oni się przełamali, zaczęli chodzić, pytać we właściwy sposób, nie na zasadzie kup pan cegłę, tylko proszę pana, czy proszę pani, czy to jest dobry pomysł, czy pani by się to przydało. Ludzie z taką radością mi odpowiadają, że widząc, że ktoś na siłę nie chce im czegoś tam wcisnąć, jakichś już przysłowiowych garków za 7 tysięcy, tylko faktycznie jest zainteresowany ich opinią, idealnie, rewelacyjnie wchodzą w rolę właśnie takich, chcą pomagać, znaczy ludzie są tak pozytywni, w związku z tym nasi uczestnicy, którzy wcześniej tego nie robili, mówią, no w życiu się nie spotkali z tak pozytywnym odzewem i to jest tak niespotykane, co jednocześnie jest oczywiste, że ludzie sobie lubią pomagać i są pozytywni i wszyscy chcą budować kapitał społeczny. Także to są takie przełomowe rzeczy, aczkolwiek jak sobie tak pogadamy, no to one są proste, tak? No bo jak ja ciebie przyjdę, poproszę, żebyś mi pomógł, no to wiadomo, że mi pomożesz. Jak ty przyjdziesz do mnie, też ci pomogę. A dla ludzi to jest odkrycie.
No, to rzeczywiście może tak być, że to jest odkrycie. Powiedz mi w takim razie, jakie były tematy warsztatów, że aż tak to uskrzydliło, że wyszli do ludzi i w ogóle, że jest pozytywne przyjęcie?
Tematy są, jest kilka, że w takim 4-dniowym sprincie to faktycznie po pierwsze wszystkiego nie poruszymy, ale są tematy, które zawsze się muszą pojawić, czyli rozmawiamy zarówno o tym, jak właśnie zdobyć pierwszych użytkowników, jak zdobyć ludzi, którzy chcą z tobą rozwijać prototyp, jak zdobyć masę krytyczną, ale są warsztaty również z...
Czyli bardziej biznesowo, nawet nie tak startupowo widzę, tylko bardziej...
No, a czymże startup jest, jak nie biznesem, który
no,
właśnie
wiesz,
za chwilę
na tych wszystkich
musi...
konkursach mówi się o MVP i tak dalej, i wokół jest te same tematy.
To też jest, znaczy oni, to nie chodzi o to, żeby na końcu powstał prototyp, aha, aczkolwiek znowu na
sprint, który
się, no bo tak, no to różne charaktery są projektów, ale jeden z projektów zakończył się prototypem. Młody człowiek stworzył przez 4 dni od zera prototyp urządzenia działającego, łapiącego, znaczy aktywne wygłuszanie szumów. Oczywiście można powiedzieć, że takie rzeczy są na świecie, i pewnie opatentować tego się do końca nie da, ale on to stworzył od zera jako działające urządzenie i teraz jest to kwestia...
Ale co z lutownicą, tam ta, rezystory?
Tak,
okay,
tak. Przyniósł na płytce i wszyscy, jak to? No tak to. No nauczyłem się, bo chciałem zrobić prototyp i mu to zadziałało. Co więcej, mimo że to jest projekt, który ma być ćwiczebny, ten zespół się dogadał i będą go kontynuować. Po prostu czary.
Tak. No, czy możesz powiedzieć, wymienić kilka projektów, czym się zajmują? Czy nie chciałbyś faworyzować nikogo tutaj?
No to bym musiał wymienić dokładnie 23 projekty, które mamy. W związku z tym naprawdę nie chcę nikogo faworyzować. Mogę tylko powiedzieć o obszarach.
Dobra.
Bo to, na czym oni pracują w sprincie, to są projekty, które są tylko na czas sprintu, na te 4 dni. Bo też byłoby nie fair, jeżeli byśmy pracowali indywidualnie ze wszystkimi projektami przez te 4 dni, no bo się nie da wtedy, tak? I ktoś by powiedział, a ze mną mniej pracowaliście. Więc dlatego pracują nad projektami, które wspólnie wybierają w 4 zespołach, ale całą wiedzę, którą mają w czasie tych projektów i kompetencje, które zdobędą, przekładają na swoje projekty, z którymi się zgłosili. Więc jest 23, są 23...
Czyli są takie projekty ćwiczebne, tak?
Tak. No ale ja właśnie mówię, 2 z nich, znaczy jeden na pewno, a drugi być może będą dalej kontynuowane, bo się polubili, stwierdzili, że rewelacyjny pomysł robimy. Aha. I tylko trzymamy za to kciuki. Oczywiście będziemy też pomagać, no bo to jest kwestia tego, że ja mam jakieś... wiem, kto może być tym zainteresowany. Oczywiście podzielę się telefonem. Ania, zapytam ciebie, czy masz kogoś, kto jest zainteresowany tym, żeby w uszach nie brzęczało i mówisz, tak, proszę bardzo, i też mi dasz kontakt, bo to jest niesamowite. Właśnie też wykorzystujemy do tego z naszych znajomych w sieci, którzy bardzo ładnie i chętnie z nami współpracują. Więc projekty, które mamy, są z dziedzin, no tak jak cały akcelerator jest ustawiony, żeby był bardziej technologiczny, mhm, to mamy zarówno wybitnych naukowców, i to naprawdę wybitnych, którzy...
Taki z projektami inżynierskimi?
Z biotechnologicznymi wręcz, bym powiedział, zahaczającymi o drug discovery, co jest no, bardzo ambitne. Projekty z nanocząsteczkami, z nanotechnologiami związane. Projekty związane z przestrzenią, czyli na przykład, no właśnie, jak zrobić, żeby było ciszej i bardziej komfortowo, nie wchodząc w szczegóły, ale też jest poszukiwanie technologii i pewnych rozwiązań. Są projekty programistyczne, czyli takie software house'owe, że nieładnie powiem, ale też, które, mimo że są firmy, mają klientów, wymagają skalowalności, chcą wyjść na rynki zagraniczne, albo już są na rynkach zagranicznych, ale chcą je bardziej uporządkować. Takie projekty też mamy. Są projekty związane z, to znowu enigmatycznie zabrzmi, trochę to jest połączenie psychologii i aplikacji, czyli zmiana nawyków. Mhm. Są projekty prospołeczne czy proekologiczne, aczkolwiek pewnie osoba by się, autorzy by się troszeczkę oburzyli.
Nie wymieniamy nazwy.
Ograniczeniem, ale są zarówno jest budowanie innowacyjnych konstrukcji, w których można mieszkać albo po których można chodzić, albo innowacyjne wykorzystanie odpadów.
To bardzo ciekawe.
Tak, też się czegoś nauczyłem, bo zrozumiałem, że nie wszystko, co się robi z odpadami, to jest recycling, jest też upcycling. I co jest zupełnie czymś innym. No ale to właśnie my się też mnóstwo uczymy od naszych uczestników. Jest bardzo ciekawa społeczna inicjatywa związana z głosowaniem i z taką partycypacją, z uruchomieniem społeczeństwa do tego, żeby aktywnymi obywatelami w swojej lokalnej społeczności była. Też ciekawa. Niesamowita technologia związana z diagnostyką nowotworów. Mhm. Znaczy mógłbym w nieskończoność opowiadać o tym. Są naprawdę projekty, które wszystkie, ze wszystkich dziedzin są bardzo, bardzo ciekawe. Mogę powiedzieć, nie ma słabych projektów u nas.
Wiem, że się nie da wymienić tych wszystkich projektów, żeby nikogo nie faworyzować, bo mógłbyś o kimś zapomnieć, ale warto odesłać na stronę waf.az i tam można sobie wszystko prześledzić. Są jakby linki do stron.
W zakładce logotypy. Startupy, dokładnie. Są. Jeżeli już rozmawiamy o stronie, to też bardzo polecam zakładkę blog, gdzie nasi uczestnicy po pierwszym sprincie opisują swoje wrażenia. I ja powiem, że czytając te wspomnienia, naprawdę ciężko być skromnym. Jesteśmy, no... Nie mówię, że co 5 minut sobie czytamy, ale w miarę często sobie czytamy, żeby zobaczyć, jak...
Żeby się podbudować. Nie płacicie im, rozumiem.
No właśnie nie. I to jest, okay. To jest najbardziej... Co więcej, my tam w ogóle pieniędzy nie dajemy. My dajemy tylko kompetencje, no i relacje. I myślę niesamowicie... Ja wiem, to może tak jest... bajkowo, ale niesamowicie dobrą taką energię. Zresztą oni ją mają, tylko trzeba to troszeczkę wyzwolić. Ci ludzie sobie niesamowicie pomagają. I naprawdę w 4 dni, okazało się, można zbudować kapitał społeczny, można się zaprzyjaźnić. I ja wiem, że nawet jak się ten program skończy, no bo potem jak się skończą sprinty, mamy 2 grupy sprintowe, będzie 31 sierpnia bardzo ważne wydarzenie, my to nazywamy mini demo day, kiedy oni wszyscy ze swoimi projektami przyjdą i je zaprezentują. I z tej grupy zostaną wybrane kilka zespołów, które wejdą w tak zwany maraton, mhm, workshop, czyli
może jeszcze do tego wrócimy, bo nie chciałbym przeskakiwać, bo teraz skończyliśmy na sprintach. Co będzie po sprintach? Czy to od razu po sprintach od razu będzie demo day, czy jak to będzie wyglądało?
Sprinty się kończą, drugi sprint się kończy w tym tygodniu. Mhm. W związku z tym będzie 2 tygodnie do pracy własnej. Oczywiście my jesteśmy tam w roli bardzo aktywnej, pomagamy, układamy ich projekty już teraz indywidualne, w zależności od potrzeb naszych uczestników. I 31 sierpnia oni występują z tymi swoimi 20 kilkoma projektami i robimy... bardzo intensywne sesje, użyję słowa pitchingowe, aczkolwiek to będzie faktycznie 5-minutowe przemówienia, 10-minutowa dyskusja. Zgromadzimy, bardzo serdecznie Ciebie zapraszamy, bo będą zarówno dziennikarze, jak i mentorzy, jak i
brokerzy technologii,
oczywiście brokerów bardzo, bardzo potrzebuję. Będą przedstawiciele funduszy, będą przedstawiciele władz miasta przede wszystkim jako sponsorzy tego projektu. No i my będziemy. Mhm. Będziemy z grupy osób, które przedstawiają swoje projekty, będziemy wybierać tych, którzy przejdą dalej.
A powiedz mi jeszcze, bo widzę na Facebooku, że co chwilę dołączają do Was nowi mentorzy. Możesz coś więcej powiedzieć o tych osobach? Jakie kompetencje mają te osoby i jak bardzo są dostępni dla tych zespołów startupowych?
Mentorów, to też jest ciekawe, bo jak spojrzysz na listę mentorów, to są osoby, które mają ze sobą bardzo dużą praktykę, ale bardzo rzadko występują na różnego rodzaju konferencjach, eventach.
A to plus, bo na przykład konferencję, którą robiłem, też było tak, że nie były to osoby oblatane, że tak powiem, i to było bardzo pozytywnie odebrane.
To się cieszę, my też takie sygnały dostajemy, bo osoby, które doprosiliśmy, czy zaprosiliśmy do współpracy, są osobami o niesamowitej praktyce. W związku z tym, jeżeli jest, znowu mamy tych osób wiele, więc no, nie chciałbym nikogo wyróżnić, aczkolwiek mogę powiedzieć dziedzinowo, że jeżeli tak, jest osoba, która opowiada o tym, jak, na co patrzą inwestorzy i jak budować montaż finansowy dla spółki, koinwestycje pod inwestorów indywidualnych, pod inwestorów instytucjonalnych, to jest osoba, która takich transakcji przeprowadziła kilkadziesiąt. Mhm. I mimo, że to nie jest osoba znana być może z pierwszych stron gazet, to jest po prostu niesamowicie kompetentna i nasi uczestnicy po prostu spijają słowa, zadają niesamowicie ciekawe pytania i sami o tym opowiadają, że to jest kilka godzin z taką osobą, to jest więcej niż to, co się na studiach dowiedzieli, co o różnych rzeczach świadczyć może, że to jest osoba, która, zapraszamy mentora, który opowiada o wizerunku, o tym, jak opowiadać o wartości swojego projektu, że inaczej do klienta, inaczej pod inwestora. To jest osoba, która nie dość, że stworzyła swoją wielką firmę związaną z wirtualną rzeczywistością i to jest lider na rynku światowym. To jest też osoba, to jest to jednocześnie osoba, która prowadzi agencję reklamową i po prostu w 2 słowa mówi to, co powinno być. Mhm. I operuje, też pięknie operuje takim językiem infograficznym, bo mówi tak, to powinieneś przedstawić jako taki filmik, który będzie to i to, i nagle wszystkim się rozjaśnia, że w 3 sekundy można...
Wiadomo, o co chodzi.
Dokładnie tak. No i mamy też mentorów bardzo doświadczonych. Tutaj muszę podkreślić, że jedną z największych radości, jaką mamy w projekcie Warsaw Accelerator, są nasi partnerzy. I to są nasi koledzy z programu akceleracyjnego z Hubrauma, z Krakowa. Tak? Hubraum jako część, no ta część innowacyjna Deutsche Telekom, oni mają swoje przedstawicielstwa w Berlinie, w Tel Awiwie i w Krakowie. Panowie z Hubrauma krakowskiego są u nas mentorami i bardzo nas mocno wspierają, zarówno Kuba, jak i Filip, którzy to jeszcze dodatkowo zrobili niesamowitą rzecz, bo ufundowali nagrodę dla najlepszego startupu.
No, to jest bardzo, bardzo fajne. I to, co jest nagrodą? O co
słuchaj,
walczą?
To się okazało, znaczy, bo myśmy też tego a priorycznie nie wiedzieli, natomiast jak uruchomiliśmy program, my powiedzieli, kurczę, fajni ludzie, fajne startupy, fajni mentorzy, zaufamy. Nagrodą jest, słuchaj, dla najlepszy startup zostanie 10 tysięcy złotych i 5 tysięcy dolarów w usługach clouda amazonowego i szanse na wzięcie udziału w programie Warp w Krakowie, który jest, jakby, można wyobrazić to jako kontynuację taką internacjonalizującą przedsięwzięcia, które my rozwijamy. Czyli absolutnie logiczna konsekwencja naszego programu, wyjście na świat.
Czyli taka afiliacja do międzynarodowego konkursu.
Tak, można to sobie wyobrazić. I być może w przyszłym roku w Challenge Appie, jak się, mam nadzieję, znowu spotkamy, będziemy dumnie mogli pokazać, to są...
Nasi wychowanki.
To są nasi.
Szukacie jeszcze mentorów dodatkowych, czy macie już obsadzone wszystkie branże?
Jest tak, że oczywiście mamy dużo więcej mentorów współpracujących niż są na stronie. Oni będą ujawniani. Taki suspens budujemy, jak zauważyłeś właśnie. Tak. To działa, tak, że się dowiadujesz, że oni się pojawiają, więc dokładnie o to chodziło, żeby nie wszystko naraz. Ale, bo to jest bardzo ważne, że jak te firmy, które, te projekty, które przejdą do maratonu, to dla nich będziemy wspólnie układać indywidualne ścieżki rozwoju. No bo oczywiście to będą różne
firmy. Dla każdego
firmy.
Startupu osobno?
Dla tych, którzy przejdą, każdy z nich dostanie indywidualną ścieżkę.
A ile z nich przejdzie?
Przyjdzie kilka firm, bo maraton jest obliczony na 20 osób, ale nie tylko na osoby z firmy, bo będziemy im dokładali osoby, których oni potrzebują, a ich nie mają. Czyli okay, może się okazać...
Dobierać będziecie im członków zespołu.
Dokładnie tak.
Okay.
Nic na siłę, oni się muszą oczywiście polubić, ale my zobaczymy, że słuchaj, ty masz rewelacyjnie, jesteś kreatywny, tak? Ty jesteś super krytyczny, ale potrzebujecie, nazwijmy to, dobrego opiekuna, to też jest taka rola. I jeszcze do tego z wykształceniem finansowym, a tego nie macie. I wtedy ja pytam wśród moich znajomych, moich absolwentów, ludzi z biznesu, z korporacji, którzy chcą robić dużo więcej rzeczy niż robią. Czy ktoś chciałby dołączyć do tego zespołu? Jak dołączy, się sobie spodobają, to mamy gotowy, kompetentny...
Czyli co, wyciągamy ludzi z korporacji?
Nie zawsze trzeba ich na siłę wyciągać.
To prawda.
To po pierwsze. A po drugie, to też nie jest tak, że praca w startupie w jakichś tam obszarach to jest pełen etat. A ludzie z korporacji, czy z innego biznesu, czy przedsiębiorcy bardzo często mówią, z radością pomożemy. I mam budżet 3 godziny tygodniowo, chętnie go przeznaczę na pomoc. Andrzej, jak kogoś masz, to dawaj. Słuchaj, to jest niesamowite, bo jak ja o to zapytałem, tak, no dorośli ludzie pracują, mają kontrakty, jest niesamowity odzew wśród moich absolwentów, czy MBA-a, czy osoby, które poznałem gdzieś tam na drodze zawodowej, mówią, Andrzej, parę godzin chętnie poświęcę. To jest piękne. Podejrzewam, że to się skończy też, że parę z tych osób w pewnym momencie stanie się aniołami biznesu, bo jak zobaczą, jakie cudowne rzeczy ci ludzie robią, też będą chcieli wesprzeć ich finansowo. A na etapie pre-seedowym to jest bardzo, bardzo korzystna oferta z ich strony i oferta dla naszych startupów.
Dużym plusem też jest to, że takie osoby wchodzą jakby do zespołu i mogą poczuć, że inwestują trochę we własne, no bo jakby jak widzą, że słuchają ich, pomagają się rozwijać.
Słuchaj, ja to Paweł podkreślę, ludzie uwielbiają pomagać. Tak. Jeżeli po drugiej stronie widzisz kogoś, kto jest naprawdę zainteresowany wysłuchaniem, jak można to lepiej zrobić, nie jest uparty. Mieliśmy jeden zespół, który powiedział, że oni właściwie to wszystko wiedzą, strategia im niepotrzebna, będą produkt rozwijać. No mówię, no ale skąd wy wiecie, jaki ten produkt rozwijać? Albo mnie tam parę rzeczy denerwuje, w związku z tym ja wiem,
wszystkim
co trzeba zmienić.
Denerwować.
Ja mówię, ale czy z kimś o tym rozmawiać? Nie, ale tam potem będę rozmawiał. Mówię, można, takie podejście też rozumiem, znaczy
nie zgadzam się z nim, ale jak ktoś chce.
Też rozumiem, trzymam kciuki. Natomiast większość osób jest, nawet jak ma jakieś zdanie, jakieś przekonanie, to właśnie mówimy, weź zapytaj. No bo uwielbiamy twoją wizję, wiemy, że jesteś pewny siebie, ale weź zapytaj, czy to jest dobre rozwiązanie. I on przychodzi, ta osoba, czy mężczyzna, czy kobieta, którzy czy zespół, niesamowite. Słuchaj, myśmy chcieli to zrobić tam 7 różnych rzeczy dołożyć do aplikacji, a tak naprawdę jedna jest istotna.
Tak.
I no tylko ją będziemy rozwijać i to jest ta wartość i to jest to, co ludzie faktycznie chcą, za co chcą zapłacić i są szczęśliwi.
Okej, w takim razie ja też dołączam się do osób, które wyrażają chęć pomocy.
Dziękuję
Gdyby
ci
była
bardzo.
Taka potrzeba, to jestem bardzo otwarty. Powiedz mi w takim razie, co oferujecie jeszcze tym zespołom, bo jest tam afiliacja do międzynarodowego konkursu, jest wsparcie mentorów, są pieniążki.
Tak, no to dla jednego zespołu i co więcej, to będzie, może być się okazać, że to zostanie zespół, który nie przejdzie dalej.
A to akurat jest w porządku moim zdaniem, nawet bardzo.
Dlatego tak to wymyśliliśmy, żeby docenić, no bo to wielowymiarowo będziemy naprawdę to oceniać. Co jeszcze? Myślę, że bardzo ważną rzeczą, jaką dajemy, to jest dostęp do pełnych naszych sieci kontaktów, znajomości, doświadczeń, bo to sobie też łatwo wyobrazić, jeżeli ktoś młody przychodzi i mówi, słuchaj, ja chciałbym rozwijać jakąś tam usługę dla osób starszych. Ale no to zacny pomysł, tylko no pytanie, co dalej? No chciałbym porozmawiać z kimś z NFZ-u, być może z ubezpieczyciela jakiegoś wziąć, no i kimś bardziej doświadczonym. To są akurat 3 osoby, które ja znam, bo część z nich uczyłem, a część pozna. Proszę bardzo, zadzwoń, porozmawiaj. Słuchaj, nie zdarzyło się, żeby się taka osoba powiedziała, nie mam czasu. Wszyscy z radością. A no nawet tak, jak to potencjalnie jest jakakolwiek tam konkurencja, to jest tak, że to jest niesamowite, ale ludzie, którzy odnieśli sukces, z radością się tą wiedzą dzielą, bo być może sami pamiętają, jak zaczynali. Więc jest dostęp do naszych sieci i do sieci naszych znajomych, bo to się bardzo szybko rozprzestrzenia, że trzeba komuś pomóc. Dajemy, myślę, rzecz niezbędną do tego, żeby się rozwijać, czyli takie pewność, że trzeba próbować i że się kiedyś tam uda. Znaczy, że nie należy się bać, ryzykować i że porażka jest absolutnie wpisana w to, że trzeba się w rozwój. Przy czym porażka rozumiana w taki sposób, że no dobrze, no to nie wyszedł ten pomysł, jaki miałem, ale jak go troszeczkę zmienię, bo pogadałem z ludźmi, no to już jest ciekawsze. A jak jeszcze go trochę zmienię, to jest jeszcze ciekawsze.
I za każdym razem dochodzi doświadczenie, prawda?
Dokładnie tak. I ci ludzie nagle, zresztą no to jest troszeczkę taka polska szkoła wychowywania, tam nie rób tego, bo zbijesz tę szklankę. Sam tak mam z moimi dziećmi niestety, najstarszymi, ale już przy najmłodszym się łapię i on będzie miał trochę łatwiej w życiu, bo on może bić te szklanki, co moje kochane córki pewnie nie do końca rozumieją ten
system. Dlaczego one nie mogły?
Dokładnie tak. Ale ja też się uczę całe życie, więc dajemy absolutnie takie wsparcie, że możesz próbować i będzie okej.
Okay. To kiedy program się kończy? Kiedy będzie ten demo day?
Ten ostateczny demo day będzie w drugiej połowie października.
W drugiej połowie października. To sporo czasu mają na...
6 tygodni, ale to dlatego, że te zespoły, które przejdą do maratonu, potrzebują tych indywidualnych ścieżek, gdzie porozumiają. Ci, którzy potrzebują porozmawiać o patentach i ochronie patentowej, porozmawiają z osobami, które się na tym znają i być może o finansach i być może o polityce cenowej, a inni zrobią badanie rynku i porozmawiają o segmentacji i wejdą na prototyp, a jeszcze inni będą rozmawiali już o internacjonalizacji i o współpracy z korporacją, która jest zupełnie inna i wtedy będą musieli mieć przygotowaną umowę i się nauczyć ją negocjować. Więc każdemu z nich trochę inaczej będziemy układali tę strategię. 6 tygodni to też nie jest dużo czasu. Musisz pamiętać, że takie programy na świecie trwają 3 do 6 miesięcy. Kosztują ogromną ilość pieniędzy, no ale efekty są. Jak spojrzysz na efekty Y Combinatora, czy Plug and Playa, czy 500 Startups, Oczywiście no tak. Można definiować, czy to jest inkubator, czy akcelerator, ale oni dostają tam, wchodzi pomysł, nawet dosyć przeciętny, jakim pomysłem, nie wiem, Uber jest. No, tak. Umówmy się, no proste jak budowa cepa. Co więcej, nie jest to nic wymyślonego oryginalnie, bo to jest kopia aplikacji z Nowego Jorku bodajże, a tak naprawdę, nie wiem, 70. wersja łączenia ludzi z samochodami, z kierowcami. Ale jak oni weszli do akceleratora, to dostali wsparcie, dostali lepsze user experience, gdzie ktoś im podpowiedział, przesuń bardziej w prawo, będzie lepiej, dokładnie. Ładniej. I dostali od razu...
I trochę inny model biznesowy.
Dokładnie. I dostali od razu grupę użytkowników, którzy dali im feedback. I jak dali feedback, to od razu lawinowo poszło, zwiększyła się ilość klientów. I to jest kolejna rzecz, którą chcemy dać, czyli masę krytyczną użytkowników. Nie wiem, czy znasz taki model, uwielbiam o nim opowiadać, bo on jest genialny w swojej prostocie. To jest firma, która się nazywa Quirky i oni wymyślają inaczej. Oni służą taką platformę do zmniejszenia ryzyka innowatorom.
Tam jak oni to robią?
Wchodzisz jako człowiek, masz pomysł. Przychodzisz do nich, mówisz, mam pomysł. I osoby związane z tą firmą, które są w społeczności, mówią, słaby pomysł. No to mówisz, mam inny pomysł. To jest fajny, ale musisz zmienić to, to i to. W końcu ten pomysł przechodzi na kolejny etap, kiedy ludzie z Quirky, tacy inżynierowie chodzą i mówią, o, to się da zrobić. Inżynieryjnie jest ciekawe, wrzucamy to w nasz proces. Proces polega na tym, że masz znowu grupę ludzi, która ci pomaga w designie, w obrędowaniu, przepraszam za te brzydkie słowa, we wzornictwie ci pomagają i w budowaniu marki, i w badaniu rynku, i w rozwoju prototypu. I jak dochodzisz już do etapu takiego, że to już jest w miarę gotowe, to oni się pytają, kto chce kupić. No i zazwyczaj tam parę dziesiąt czy paręset osób mówi, to my to kupimy. Jest pre-order, czyli przedsprzedaż. Płacą pieniądz i wtedy to idzie dopiero do produkcji. Jest wyprodukowany prototyp, który zazwyczaj jest nieidealny, ale jest wyprodukowany. I potem jak ten prototyp jest polepszony, idzie w sprzedaż i teraz oni są w kanałach już tak typu telewizyjne kanały, z Amazon się chyba tam tak. Na nich otworzył, sprzedają tego w tysiącach, jeśli nie powiedzieć w dziesiątkach tysięcy i te pieniądze, które trafiają, są dzielone pomiędzy firmę, która zabiera 2/3 i 1/3, która trafia do osób, które rozwijały ten produkt.
Pomogły to zorganizować.
Zgodnie tam z pewnym bardzo inteligentnym algorytmem. Ludzie nagle, co oznacza, że ty, Paweł, możesz mieć 17 pomysłów na godzinę i nic z nimi dalej nie robić, będziesz zarabiał
liczy
pieniądze.
Liczy się realizacja też.
A ci, którzy siedzą, nie mają żadnego pomysłu, ale świetnie projektują, dostają też pieniądze za pracę nad twoim pomysłem i się wszyscy są szczęśliwi. Jest taka, to się nazywa social entrepreneurship, czyli taka społecznościowa przedsiębiorczość społecznościowa. Jestem tym zafascynowany, bo powstają niesamowite produkty z minimalnym ryzykiem, bo jak się okaże na początku, okaże, że to nie działa, albo jest niefajny, albo nie ma rynku, albo jest fajny, ale nikt nie chce tego kupić, nie produkujesz.
To jak wy chcecie zapewniać tych pierwszych klientów w takim razie, bo wiem już jak działa to za granicą, a jak to będzie działać tutaj?
Na bardzo podobnej zasadzie, z jedną potężną różnicą, mianowicie Quirky działa wirtualnie, to jest platforma i ta wirtualna społeczność tam, która wokół tej platformy jest zgromadzona, to jest bodajże 200 ponad tysięcy ludzi z całego świata. Ze względu na to, że w naszym pięknym kraju troszeczkę mniejsze zaufanie jest między ludźmi, zarzuciłem pomysł stworzenia platformy, która będzie to robiła, ale będziemy robić to z ludźmi, po prostu, na żywo. I jak policzyłem sobie absolwentów swoich warsztatów dla naukowców, osoby, które znam, które poznałem, które są zainteresowane, no to tak lekko licząc, to jest już kilkaset osób. Będziemy się spotykać i będziemy rozwijać te projekty. Tak naprawdę nawet nie potrzebujesz kilkuset osób, wystarczy ci kilkadziesiąt zaangażowanych osób z, najważniejsza rzecz, z różnych dziedzin.
To prawda.
Ojejku, jakie to jest istotne. Wszyscy o tym zapominają. Robią wąskie, specjalistyczne szkolenia dla wąskiej grupy tak. pracowników jednego instytutu albo jednej firmy. Absolutnie. Trzeba mieszać ludzi.
No tak naprawdę te startupy, które teraz powstają, są bardzo często na styku różnych branż, różnych dziedzin.
I dlatego mają taką szansę. Zobacz, że dzisiaj wymyślanie leku polega na tym, że bierzesz sobie biologa, chemika, bioinformatyka, artystę i
i oni siadają nagle i zaczynają wymyślać. Dokładnie to samo się dzieje u nas na tym sprincie. Ja tych ludzi mieszam całkowicie. Jest warunek, nikt, kto kogo zna, nie może pracować w tym samym zespole. Słuchaj, oni po 5 minutach wymyślają takie rzeczy. Tym bardziej, że każdy ma kawałek wiedzy, która jest bardzo istotna. I człowiek, który robi drony, rozmawia z osobą, która się fascynuje osobami, pomocą osobom niewidomym. Do tego jest jeszcze osoba, która zajmuje się turystyką. I nagle powstaje, tadam.
Tak, coś nowego.
Niesamowicie nowy, ciekawy produkt. Być może też będzie realizowany tam prototyp.
No słyszałem, że jeżeli się kopiuje od kogoś, to nie można kopiować ze swojej branży, ale jeżeli z innej branży kopiujesz, to już jest w porządku. I to by się jakby zgadzało, bo jeżeli ktoś podpowie, nie wiem, jakąś praktykę powszechną w swojej branży komuś w innej, to jeszcze tego nie robi.
Ty tak używasz takiego słowa kopiowanie, to się bardzo łatwiej nazywa benchmarking. Wtedy wiesz, takie bardziej skomplikowane i wyrafinowane. Ale oczywiście, może nie kopiowanie, ale ulepszanie to jest potężna rzecz. Bo wszyscy jak myślą sobie o innowacjach, to myślą sobie, Boże, co by tu wymyślić, żeby tam się teleportować? Tak, zamiast transportu normalnego, to będę się teleportował, tutaj się zdezintegruję, tam się zintegruję, papam, jestem... Nie, znaczy jak ktoś wymyśli teleportację, śmiem twierdzić, że ona się tak bardzo szybko nie przyjmie, bo będzie to zbyt radykalne. Natomiast ulepszanie tego, co znamy, jest po pierwsze dużo szybciej przyjmowane jako innowacja, po drugie można dużo łatwiej na tym zarobić pieniądze, bo nie muszę ci tłumaczyć, że jak troszeczkę poprawię ci transport publiczny, tak jak Musk robi teraz z Hyperloopem, tak? Znasz, samolotem wiesz, ile lecisz, tak? Pociągiem wiesz, jakie niebezpieczeństwa. Ja ci stworzę taki pociąg w rurze próżniowej na poduszce. Rozumiesz? Rozumiem. I będziesz jechał z prędkością 1000 na godzinę. Rozumiesz? Rozumiem. To mimo, że to jest niesamowita innowacja, to jest ona taka zrozumiała, tak? Jest genialna rzecz, na którą chciałbym kiedyś trafić, to jest Singularity University. Takie miejsce, gdzie się zbierają ludzie wybitni. Nie dlatego, znaczy nie tylko dlatego tam chciałbym się znaleźć, ale myślą nad projektami, które faktycznie mają zmienić świat i rozwiązać problemy światowe. I tam na przykład powstaje drukarka, która będzie drukowała twoją nerkę z twojego DNA. Taka drukarka 3D do twoich narządów. Ona już w ogóle chyba technologia jest opracowana, nie wiem czy już drukują te nerki, ale pewnie za chwilę. To jest coś niesamowitego, tak jak sobie pomyślisz. No i teraz poproszę nerkę, to może jeszcze wątrobę, bo to się przydaje zazwyczaj i serce. No, niesamowita rzecz, czy to się szybko przyjmie. Wśród transplantologów być może, wśród producentów leków, które pomagają w utrzymaniu przeszczepów pewnie trochę mniej, bo wtedy te leki nie będą potrzebne. A wśród ludzi, gdzieś tam w dalekiej przyszłości można sobie wyobrazić, że będzie tatuś, co cię boli? No tam właśnie.
I nerka na Allegro.
No to i od razu biznesowo. Może.
Kto nie da będzie więcej? Trzeba się oszczędzać.
Nerka Pawła.
Dokładnie. No dobra, czyli na jesień będzie Demo Day.
Tak.
Będzie oczywiście na Facebooku informacja o tym.
Nie to tylko, będzie... na LinkedInie też na będzie LinkedInie i na Snapchacie, jak się go nauczę. Mailem będę rozsyłał.
No okej, czyli będzie szeroka informacja. Czy to będzie otwarte wydarzenie, czy będzie zamknięte?
To zależy jeszcze, znaczy ono nie będzie bardzo zamknięte, ale nie wiem, czy będzie bardzo otwarte.
Okej, bo tak pomyślałem, że jak było bardzo otwarte, to by już tam był na rybek na kolejne edycje, o które chciałem zapytać, kiedy będą.
To jest, masz prawdopodobnie bardzo dobry pomysł. Jest to związane też poniekąd z harmonią i z ograniczonym budżetem, jaki mamy dzisiaj, aczkolwiek to też jest sympatyczne, że partnerzy do nas przychodzą, tacy potencjalni, którzy, z którymi rozmawiamy, bo się zastanawiamy, jak to zrobić, gdyż uważamy, że dla miasta faktycznie jest to niesamowita rzecz, że coś to zrobi i jak na razie okazuje się, że to rewelacyjne efekty tego są.
No to infrastruktura na parę tysięcy załatwią pewnie.
No, znam taką półokrągłą salę, gdzie byśmy się mogli pomieścić. Albo wręcz okrągły budynek, gdzie by się taki z ruchomym dachem, ale to może na przyszłość. To jest na razie, przypominam, program pilotażowy, więc jeżeli miasto stwierdzi, że chce kontynuować, jestem pewien, że budżet się znajdzie, ale to jest na tyle wartościowa inicjatywa I myślę, że mamy takie doświadczenie, zbieramy, że będziemy chcieli to w każdej możliwej formie kontynuować. Być może nawet nie tylko w Polsce. Być może nawet nie tylko w Polsce.
Trzeba pomyśleć globalnie. Tak się mówi.
Ale my mamy już teraz ludzi, to jest ciekawe, bo mamy zgłaszanych osoby, które... No, muszę powiedzieć o dwóch siostrach, które robią biznes międzynarodowy już i są w Stanach i w Europie i przyjechały do Polski na ten program. I mamy kolegę, wybaczcie wszyscy, Heniu, pozdrawiam, który jest z pochodzenia Wietnamczykiem, ale robi właśnie, żyje, mieszka i robi biznes w Polsce. I to nie są ludzie, którzy myślą, wiesz, że tam tylko Warszawa lokalnie, to jest od razu, my sobie podpowiadamy, słuchaj, Polska, bardzo fajny rynek, ale myślimy globalnie. I oni, zaciągnęliśmy osoby z zagranicy do nas, do naszego programu, jestem pewien, że więcej osób zagranicznych w przyszłości będzie brało udział w tym, bo to, Paweł, jest przyszłość, to nie jest do końca myślenie, jak pomóc polskiemu biznesowi, w sensie jak Polakom mogą pomóc, żeby bardziej polski biznes zarobił jeszcze więcej pieniędzy, tylko jak zrobić, żeby to było tak atrakcyjne miejsce na robienie biznesu, żeby poza Polakami, którzy będą mnóstwo pieniędzy tutaj zarabiać i robić niesamowite rzeczy, chcieli przyjeżdżać naukowcy, wynalazcy z innych krajów, bo to będzie lepiej.
Dlaczego na razie się... ruch jest w odwrotną stronę.
No ale właśnie, ale w ogóle tego nie rozumiem. Znaczy, rozumiem.
Jedna z firm wywoziła autokarami nam informatyków parę lat temu.
Ale z kolei inna firma farmaceutyczna przywoziła samolotami biochemików z Hamburga do Gdańska albo innego polskiego miasta, więc to już się zaczyna w drugą
zaczyna
stronę
się zmieniać,
też
tak.
Ale to jest rzecz absolutnie, którą rozumiem, ale nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo już dzisiaj jesteśmy gotowi na to, żeby nasi ludzie nie jeździli na akcelerację do Pragi czy do Berlina, ale ten pierwszy etap mogą spokojnie u nas robić.
To już się zaczyna dziać, to już się dzieje.
Mamy nadzieję być częścią właśnie tego procesu, w który bardzo wierzę, że będzie pozytywny dla wszystkich.
To ja trzymam kciuki. Jeszcze raz
bardzo
zapraszam na stronę waw.ac. Tam będziecie mogli doczytać to, co nie zostało powiedziane. No i kończymy główną część programu. Bardzo ci dziękuję.
Wielka przyjemność, Pawle, dziękuję.
No i na koniec stała część programu, czyli pytania o przyszłość. Pierwsze pytanie dotyczy barier i możliwości polskiej nauki.
Ja mam zdanie odrębne od tego, co wszyscy mówią. Ja uważam...
Wszyscy mi tu narzekają, jak pytam.
No więc od razu w ciemno mówię, mam zdanie odrębne. Ja uważam, że polscy naukowcy są rewelacyjni.
Mamy problem z przenoszeniem tego na biznes.
Też nie. Też się z tym nie zgadzam.
Okay.
Znaczy, ja mam ogromny zachwyt swój nad tym, co robią polscy naukowcy. I od razu odróżniam, nie mam żadnego zachwytu nad tym, co robią polskie instytuty naukowe i polskie uczelnie, ale naukowcy w pojedynkę albo również w kilku zespołach całościowo robią niesamowite wynalazki, niesamowite rzeczy. Brakuje kompetencji, co więcej, no ciągle jest tak, że to nie do końca wypada robić biznes z nauki, aczkolwiek to się już zmienia, takie postrzeganie, i to, co głęboko wierzę, to jest rozwiązywanie problemów biznesowych, czyli jest producent czegoś, nie wiem, urządzeń medycznych albo jakiegoś rzeczy potrzebnych w budownictwie, tak? I on ma problem, bo mu coś pęka albo zarasta. I jest mnóstwo naukowców, którzy ten problem potrafią natychmiast rozwiązać. I rola takiej osób jak ty, brokerów technologii, czy ty jesteś coś więcej, nawet bym powiedział, nic nie ujmując, brokerom technologii, czy jak ja, czyli osób, które łączą biznes z nauką, ja myślę, że to jest piękna misja, którą mamy do wykonania, żeby wytłumaczyć, drogi biznesie, nie bój się naukowca, ja ci pokażę którego, bo to jest ważne, że ty musisz ich znać,
tak.
Ja muszę ich znać, powiedzieć do konkretnego zespołu, drogi zespole, ja wiem, czym ty się zajmujesz, drogi przedsiębiorca, czy jesteś zainteresowany swoim problemem, rozwiązaniem swojego problemu, ile on jest dla ciebie warty, tyle, drogi naukowcu, masz grant, proszę, zrób po miesiącu, czy po dwóch, czy po trzech, jest wdrożenie. I mamy tadam, rozwiązanie, współpraca nauki z biznesem.
Tak.
Współpraca naukowca z biznesmenem. Bo ja nie wierzę we współpracę między instytucjami, przykro mi, instytucje, wierzę bardzo we współpracę osób z osobami. i robię to na co dzień.
Ja to już już mówiłem to chyba w którymś z odcinków, ale jak ja patrzę na upadki tych startupów, bo jednak większość tych startupów się nie udaje, to one nie upadają ze względu na technologię, tylko upadają ze względu na ludzi.
Tak.
Że się nie dogadują, że tak. Każdy inaczej sobie coś tam wyobraża.
To też jest w ogóle osobny temat, jak słabo z funduszami u nas jest. Znaczy tych pieniędzy jest mnóstwo, ale mądrych pieniędzy jest naprawdę niedużo. I takich funduszy, które nie uważają za cel nachapanie się w rundzie presidowej czy seedowej, żeby zabrać 49%.
3-1.
Nie wiem, o czym mówisz. To naprawdę ze świecą szukać. Na szczęście jest parę takich instytucji, jest paru mądrych inwestorów. Bardzo ważny trend. Bogaci ludzie z tych wszystkich list, na których się pewnie nie wszyscy chcą znajdować, zaczynają inwestować też w rzeczy, które kiedyś mówili, że w ogóle nie będą inwestować.
Ja też to zauważyłem.
Piękny trend. Co więcej, to też jest, jak mówimy o tych sieciach, tak? Zobacz, że to, co na Zachodzie święci triumfy, czyli crowdfunding, w Polsce jest strasznie trudne ze względu znowu na, uważam, niski poziom zaufania, ale jak zapytasz swoich 300 znajomych, słuchajcie, taki pomysł, tak? Czy po 1000 zł ktoś by chciał dać? To nie wiem, 50 z tych 300 być może, jak będą ci ufać, będą wiedzieli, że to jest, nie wiem, twój drugi czy trzeci pomysł, da te 50 tysięcy i to już na pre-seed jakiś tam się nadaje po to, żeby cokolwiek stworzyć i żeby już iść po pieniądze seedowe do mądrego funduszu seedowego. W związku z tym, jak się mnie pytasz o stan polskiej nauki, jestem absolutnie optymistycznie nastawiony, patrzę w przyszłość, dlatego, że widzę i znam mnóstwo wybitnych naukowców, którzy robią wybitne rzeczy i potrzebują trochę pomocy, żeby z tego wyszło coś więcej niż tylko kolejna publikacja, która zniszczy możliwości patentowe.
No, jeszcze kilka lat temu, jak prowadziliśmy warsztaty właśnie dla młodych naukowców, to oni nie wiedzieli, że publikacja uniemożliwia patent, a teraz już to wiedzą wszyscy. Znaczy, to się bardzo mocno zmienia.
Oczywiście, co więcej, no to też nie jest tak, bo jak mądrze opublikujesz, to będziesz miał ten patent.
Jak na konferencjach medycznych mówią i nie wiadomo, o co chodzi.
To są bardzo mądrzy ludzie, którzy tak. Wiedzą, wiadomo, że za
wiedzą,
chwilę
co mówić
sukces.
Jak.
Tak jest.
Okej. Okay. W takim razie cieszę się, że więcej możliwości niż barier. Na to liczyłem. 12 odcinek, jesteś pierwszy, który powiedział większej ilości możliwości. No to teraz ciekawy wynalazek z ostatniego czasu.
Jest ich mnóstwo. Zarówno z polskiego rynku i bardziej naukowych, i bardzo prostych rzeczy, ale chciałem pokazać rzecz, która jest właśnie efektem tego, o czym mówiłem, czyli tej społecznościowej przedsiębiorczości. To jest coś, droga córko, wybacz, pożyczyłem od ciebie.
Zaczarowany ołówek.
To jest zaczarowany ołówek.
Postaraj się, przepraszam, że przerwę, postaraj się mówić bardziej, bardzo obrazowo, bo jednak 90% osób nas słucha, nie ogląda, więc powiedz, co tu masz w ręku.
To się nazywa Free Doodler. Pisze się to 3 Doodler do sprawdzenia w sieci i polecam obejrzenie filmu, jak to powstawało. To jest, proszę Państwa, jak znacie taki pistolet, który rozmiękcza, czy pod wpływem wysokiej temperatury powoduje, że taka pałeczka kleju staje się miękka, a potem zastyga, to jest dokładnie to, tylko to nie jest klej, tylko taki materiał plastikowy, który...
Jakiś polimer.
Tak, jakieś coś. Który bardzo szybko zastyga po wyjściu z tego, że zaczarowanego ołówka. Czyli można z tym urządzeniem robić cokolwiek. Tak? Znaczy można zrobić sobie kółko, sprężynkę, narysować dinozaura, albo stworzyć wieżę Eiffla, jak ktoś chce. I to, co oni zrobili, było dwóch twórców, którzy wykorzystali Kickstartera, poprosili o 30 tysięcy dolarów, dostali 2,5 miliona. Bo jak zobaczono, jak ludzie widzieli ten filmik właśnie o tym zaczarowanym ołówku, to się wszystkim dzieciństwo przypomniało, jak to marzyli o tym, żeby dostać rowerek i prosili tatusia, a tatuś nie chciał narysować go na ścianie i im dać, to teraz jest to możliwe. Oczywiście w pewnym uproszczeniu, bo na tym rowerku ja bym na przykład nie pojeździł.
Ale twoja córka może.
Ale moja córka być może.
Jakby się dobrze narysowało.
I słuchaj, został prototyp, ale oni nie przygarnęli tych pieniędzy i sobie nie zostawili marży, tylko zrobili 140 tysięcy tych prototypów wersji 1, rozesłali ludziom. Trochę na zasadzie weźcie się tym pobawcie, bo my nie do końca wiemy, do czego to jest. I 140 tysięcy osób, jak dostało tego Doodlera w wersji pierwszej, zaczęło tworzyć przepiękne rzeczy, biżuterię, zabawki, jakieś samoloty zdalnie sterowane i stworzyli od razu im bibliotekę i dzięki temu oni powiedzieli, co działa, co nie działa. Czyli znowu, tak jak w Quirky, tak? Masz szybko odpowiedź, fajne, niefajne. I jak od tych 140 tysięcy osób dostali feedback, sprzężenie zwrotne, informację zwrotną, to stworzyli wersję 2.0. To jest wersja 2.0, która, jak myślisz, ile kosztuje? Ile kosztuje zaczarowany ołówek w wersji 2.0?
Nie wiem, pewnie za $200.
$100. I jak moja córka to zobaczyła, powiedziała, że marzy o tym, żeby dostać na urodziny, dostała. Rzadko się tym bawi, bo ja jej cały czas to zabieram i wszystkim pokazuję, jaka cudowna rzecz jest. Tak, ale piękne rzeczy tworzy, ja będzie tworzyła jeszcze piękniejsze, bo też uzdolnienia w tym kierunku ma.
Także... Nie masz Facebooka, to nie widziałem, co stworzyło. A na LinkedIna się nie nadaje to bardzo. Taki content.
Rozumiem, dlatego na tym Snapchacie muszę się pojawić.
Tak, na Snapchacie jak najbardziej. To jest naprawdę ciekawe urządzenie. Polecam też zobaczyć filmik, bo też jest bardzo inspirujący. No też jesteś pierwszą osobą, która przyniosła najciekawszy wynalazek z ostatniego czasu, bo wszyscy opowiadali, a ty już przyniosłeś.
No bo dzisiaj o nim opowiadałem i pokazywałem go, także noszę go przy sobie. Córka jest na wakacjach, także
pozwoliła się pobawić.
Zła bardzo nie będzie, mam nadzieję.
Okej, okay. No to jeszcze ostatnie pytanie. Kierunki rozwoju nauki za 5, 10 i 25 lat. Albo inaczej umiejąc pytanie, jak sobie wyobrażasz świat za taki okres czasu? Co się zmieni za 5 lat?
To jest bardzo proste pytanie, bo niezależnie od okresu, o który pytasz, odpowiedź jest ta sama. Będzie tak samo, tylko bardziej. Mhm. I ja nic mądrzejszego nie powiem. Znaczy, ludzie będą...
To jak bardzo będzie w takim razie?
No za 5 lat będzie bardzo, za 10 bardziej, a za 25 najbardziej. Ale tak samo. To znaczy, że jak gdyby zmysły będą te same, ludzie będą mieli te same motywacje i te same żądze. I one będą inaczej, będą trochę bardziej zaspokajane, czyli ci leniwi będą mogli być bardziej leniwi, ale to jest zawsze tak, że jak jest grupa, która idzie w automatyczny samochód i marzy o tym, żeby jeździć samochodem bez kierowcy, bo będzie bezpiecznie, to za chwilę się pojawia grupa, która jeździ samochodami retro, gdzie trzeba na korbę odpalać silnik, bo jest, no oczywiście ten silnik jest bardziej elektryczny, być może ta korba jest bardziej znaną technologią jakąś w środku i z baterijką, ale to jest to, tak? Znaczy tak jak patrzysz na rowery, tak? Znaczy masz jakieś niesamowite technologie w rowerach i silniki, coś tam wspomagające i kompozyty, a jednocześnie masz grupę, która marzy o tym, żeby jeździć na rowerze, który ma 100 lat albo na ostrym kole
i
hamować tam jakimś ześlizgiem, tak? Będzie dokładnie tak samo, tylko że bardziej.
Okej, okay, czyli odnajdziemy się w przyszłości.
My pewnie mniej, ale nasze dzieci na pytanie o tym, jak będzie przyszłość wyglądała, odpowiedzą dokładnie to samo, a będą na nas patrzeć i będą mówić dokładnie to samo, co my mówiliśmy o naszych, czy mówimy o naszych dziadkach. Tylko, że my się śmiejemy z tego, jak po raz pierwszy telewizor zobaczyli, a oni będą się śmiali z tego, jak tata po raz pierwszy się zalogował na Snapchata.
Pewnie tak, pewnie tak. Andrzej, bardzo ci dziękuję za udział. Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawiało. Ciekawie opowiadałeś o programie akceleracyjnym, więc tym bardziej dziękuję ci, że tu przyszedłeś.
Pawle, wielka przyjemność. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś.
Mam jeszcze kilka informacji dla słuchaczy. Może nie informacji, może bardziej prośby. Powiedzcie mi, kogo powinienem zaprosić do kolejnych odcinków, jakie tematy powinienem poruszać. Chciałbym, żeby ten podcast był coraz bardziej dopasowany do waszych potrzeb i wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna, więc liczę na to, że napiszecie w komentarzach. Możecie to zrobić na przykład na fanpage'u tego podcastu, tego kanału. Wystarczy wpisać biznes i technologię na Facebooku i tam nas znajdziecie. Zapraszam też do subskrybowania nas na Google Plusie, na iTunesie, na YouTubie. No i zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie już jutro i będziemy mówić o relacjach biznesowych. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.